Szlachetne zdrowie.
Uzależnienia wśród młodzieży stają się coraz większym wyzwaniem i to nie tylko w kontekście alkoholu czy narkotyków. Coraz częściej problemem są również uzależnienia behawioralne, takie jak ucieczka w świat gier komputerowych czy mediów społecznościowych. Jak rozpoznać pierwsze sygnały ostrzegawcze? Dlaczego młodzi ludzie sięgają po substancje lub uciekają w świat wirtualny? I co możemy zrobić, by skutecznie pomóc, zanim będzie za późno? Na te pytania odpowie psychoterapeuta uzależnień Wanancjusz Matysek, który na co dzień pracuje z młodzieżą i jej rodzinami. A rozmawia Weronika Wilczyńska-Ortyl.
Mówiąc o uzależnieniach, szczególnie wśród młodzieży, mamy przed oczyma obraz młodego człowieka, też jako kogoś, kto lubi podejmować nowe wyzwania, czasem eksperymentować, ale w jaki sposób odróżnić takie chwilowe zafascynowanie, eksperyment od już poważnego problemu, jakim jest uzależnienie.
Więc przede wszystkim trzeba z nimi rozmawiać. Wiek dorastania jest wiekiem ciekawym, jest wiekiem eksperymentów, ciekawości. Dzięki ciekawości tak naprawdę to się rozwijamy, więc młody człowiek też pyta, próbuje. Myślę, że kłopot największy jest wtedy, kiedy właśnie nie może pytać. Kiedy nie ma, nie wiem, odwagi, nie jest tego nauczony, nie ma być może atmosfery w domu, nie ma poczucia bezpieczeństwa. Więc wtedy eksperymentuje.
A kiedy nie może rozmawiać, albo kiedy dorośli lub inne osoby towarzyszące z nim nie rozmawiają, też mają większy problem na pewno, żeby rozpoznać, kiedy ten problem się pojawia. Jakie znaki zatem powinny być dla nas takim już czerwonym światłem? Na co powinniśmy zwracać uwagę?
Ja uważam, że młodzież jest bardzo mądra. To nie jest tak, że jest nieodpowiedzialna. Chce rozmawiać, tylko musi mieć ku temu warunki. Natomiast jeżeli mówimy o uzależnieniu, to już jest troszkę bardziej skomplikowana kwestia, dlatego że cechą charakterystyczną uzależnienia jest to, że osoba nie może odstąpić od używania tego środka, czy tego zachowania. Tutaj można mówić o elementach diagnostycznych. Przede wszystkim to jest utrata kontroli nad ilością, nad częstotliwością. Tutaj można by mówić przede wszystkim o psychologicznych mechanizmach uzależnienia, czyli mechanizm, który powoduje, że my minimalizujemy skutki, że usprawiedliwiamy, racjonalizujemy.
Myślę sobie, że w przypadku uzależnienia od substancji to jest taka szansa, że może przyjść otrzeźwienie po pewnego rodzaju takim otrzeźwiającym, nieprzyjemnym doświadczeniu, a w przypadku uzależnień od pewnych czynności, na przykład od gier komputerowych, od pornografii właśnie, czy od innych takich czynności lub sytuacji, które nie dają realnych i nagłych skutków lub też nie działają tak bezpośrednio na drugiego człowieka. Czy dobrze myślę, że są to dużo bardziej skomplikowane uzależnienia? Czy możemy w ogóle stopniować uzależnienia?
Myślę, że tutaj porusza pani też ważną kwestię. Wcześniej mówiło się o uzależnieniach, narkotyki to była taka rzecz poważna. Natomiast alkohol też jest przyjęte, że alkohol po prostu osoby sobie piją, tak? Papierosy, cóż tam, ktoś zapali. Myślę, że nie można stopniować uzależnień. Bardziej chyba trzeba by patrzeć na to, nie jeżeli chodzi o rodzaj uzależnienia, ale czy osoba ma motywację i czy nie odrzuca pomocy. Bo czy to dotyczy alkoholu, czy narkotyków, czy tych uzależnień, o których pani wspomniała, to destrukcja jest różna. Oczywiście pewnie uzależnienie od środków chemicznych, gdzie mamy więcej skutków takich somatycznych, tak? Mamy zespół odstawienia, mamy nawet halucynacje, mamy różne zachowania emocjonalne. Dla osoby, która nie jest osobą uzależnioną, jej się wydaje, że pewne doświadczenie już by ją otrząsnęło, już by poszła po pomoc. Natomiast tutaj wygląda troszkę inaczej. Tutaj by trzeba było sięgnąć po mechanizm iluzji i zaprzeczania, który tak pięknie jest w stanie skrzywić widzenie świata przez osobę uzależnioną, że ona jakby postrzega ten świat zupełnie inaczej. I tutaj terapia jest potrzebna po to, żeby właśnie to rozbroić, żeby też nauczyć osobę uzależnioną, że jednak można inaczej, że to się da.
No właśnie i dochodzimy do momentu terapii, gdy wiemy, że osoba nam bliska zmaga się z uzależnieniem. W jaki sposób do tej osoby podejść? Jak jej to zasygnalizować? Bo zakładam, że nie jest to łatwe i pewnie jest to jedną z największych i pierwszych trudności uświadomić sobie, że potrzebuje pomocy.
Diagnozę czasem w pewnym sensie stawiają znajomi, stawia osoba, która chce pomóc, czyli pokazuje, że jest problem. Natomiast przekonanie, że powinniśmy pójść po pomoc, to już jest czasem troszkę coś innego. Osoby bardzo często zaprzeczają problemowi. Takie częste stwierdzenia, że ja problemu nie mam, jak będę chciał, to przestanę pić, przestanę w jakiś sposób się zachowywać, że ja dam radę. Ale czasem, jeżeli nawet tej świadomości nie ma, ale już osoba doświadcza tych skutków, trzeba umieć też z tą osobą rozmawiać. No są takie jakby trzy zasady w komunikacji: czas, miejsce i sytuacja. Ta osoba nie może być wtedy zdenerwowana, nie może być pod wpływem środków, nie może być emocjonalnie pobudzona, ponieważ no ona będzie inaczej odbierać te informacje. Jeżeli takie miejsce, taki czas, taką sytuację znajdziemy, to na pewno potrzebna jest empatia, potrzebna jest cierpliwość. Nie możemy się spieszyć, nie możemy przede wszystkim oceniać. Ta osoba już takich ocen dużo dostała. Można też rozmawiać o genezie uzależnienia, tak? Dlaczego ta osoba zaczęła? Prawdopodobnie, jak to kiedyś chyba powiedział Rosenberg, za każdym zachowaniem człowieka stoją jego niezaspokojone potrzeby. Więc osoba, która się uzależniła, osoba, która stosuje nawet przemoc, oczywiście my jej nie usprawiedliwiamy, ale jak patrzymy nie od strony karnej, tylko od strony psychologicznej, to ona też miała powód. Z jej perspektywy jest to objaw przeważnie bezradności, bardzo często odrzucenia, braku poczucia bezpieczeństwa, przewidywalności. Więc szukamy wtedy rozwiązań. I może to brzmieć troszkę jak paradoks, ale my używamy narkotyków, alkoholu, zachowań dla nas destrukcyjnych w przeświadczeniu, że to nam pomaga. Niedawno miałem sytuację, że są rodzice z córką i mówią: proszę pana, bo ona tylko tam na górze siedzi, nie zejdzie do nas. W trakcie sesji jasno dziewczyna mówi, że ona przychodziła, siedziała wcześniej, no ale mówi, tata siedzi na telefonie, mama tam mówi, coś się odezwie, ale no jest nosek w ekranie też, więc za chwileczkę poszła do siebie, tak? No i tutaj po kilku takich doświadczeniach dochodzi do wniosku, że chyba nie ma po co przychodzić. Taki element jak poczucie odrzucenia, porzucenia, no tutaj moglibyśmy mówić o rodzicach, którzy opuścili dziecko, tak? Kiedy się rozchodzą i dziecko ma to porzucenie. Ale tutaj mamy pewną formę jakby odrzucenia, więc ono później zaczyna szukać czegoś innego. A ponieważ dzisiaj każdy ma telefon, internet, dostęp jest bardzo szeroki, więc to jest coś, co mamy pod ręką, więc zaczynamy tego używać. Ja przedtem wspomniałem o alkoholu czy narkotykach jako regulacja emocji. Bodźce też są regulacją emocji. Nasz mózg tak naprawdę, można chyba tak nazwać, to jest taka chemiczna fabryka dopaminy. Jeżeli my przewijamy, to my cały czas mamy bodźce. I nasz mózg tutaj nie uzależnia się tak jak w alkoholu od etanolu, ale uzależnia się od bodźców. Robi się nam fajnie, wchodzimy w świat bezpieczny. On później jest destrukcyjny, ale wtedy jest bezpiecznie, bo my mamy pewną kontrolę nad tym i od tego też się uzależniamy. Więc jeżeli my odkładamy go, to zaczyna tego brakować. My nieraz mówimy, że o, ten alkoholik to jest na głodzie, ale właśnie mózg tej osoby też jest wtedy na głodzie.
Dlaczego my o tym rozmawiamy? Dlaczego uzależnienie, szczególnie u młodych ludzi, jest tak niebezpieczne? Jak działanie pod wpływem tego środka lub czynności uzależniającej kształtuje młodego człowieka i co robi na przyszłość też z przyszłym dorosłym?
Uzależnienie mózgu od bodźców powoduje, że jeżeli tego jest mniej, to zaczynamy odczuwać dyskomfort. Alkoholik ma zespół odstawienny, kiedy ma drżenie, ma bóle głowy, w zespole poważniejszym ma nawet halucynacje, bóle brzucha. Natomiast osoba uzależniona od bodźców, ona przede wszystkim czuje dyskomfort i czuje niepokój, czuje lęk. Więc żeby to zaspokoić, sięga. To, co jest niebezpieczne, to jest to, że dochodzi do przewartościowań. Więc za jakiś czas potrzeba jest tak duża, że te inne wartości schodzą na drugi plan. I tutaj zaczyna się kłopot, że wtedy zaczynamy zaniedbywać swoją rolę życiową, nie wiem, rolę ucznia, koleżanki, kolegi.
Chciałabym zostawić naszych słuchaczy z taką myślą, że to nie jest droga donikąd, że problem, jakim jest uzależnienie, od czego by to nie było uzależnienie, jest to problem, z którym można walczyć, między innymi w gabinecie terapeutycznym.
Tak, jeżeli będzie świadomość, a świadomość będzie wtedy, kiedy młody człowiek, dorośli również, dostaną informacje na ten temat, więc mówimy o edukacji. Myślę, że mamy dosyć duży dostęp do pomocy terapeutycznej. No ja pracuję w poradni, która ma oddział Stanów, w Przesławiu, w Strzyżowie, w Rzeszowie. Mam też koleżanki i kolegów, którzy pracują w tego typu instytucjach. Ja też pracowałem w ośrodku interwencji kryzysowej, więc to, ja mówię o instytucjach, które są nieodpłatne, tak? Gdzie naprawdę po tą pomoc można przyjść. Tylko osoby muszą dostawać informacje, że można, to nie jest wstydliwe, że sięganie po pomoc jest formą odwagi, ale żeby dziecko tak myślało, to takie informacje musi dostawać od dorosłych.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Z Wenancjuszem Matyskiem, psychoterapeutą uzależnień, rozmawiała Weronika Wilczyńska-Ortyl.
Szlachetne zdrowie.